Witajcie, kochani. Nie martwcie się, na pewno zdążycie do domu na obiad. Zawsze staram się głosić krótko i na temat. Niemniej jednak dzisiaj odczuwam takie duże wyzwanie. Można powiedzieć jak zawsze, ale dzisiaj szczególnie, bo i temat jest dla mnie tak osobiście ważny. W zasadzie droga do powstania tego tematu była niezwykle długa, bo temat bym zawarł w takim zdaniu: z pewnością dobroć, miłość, łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. Jeśli pamiętacie, to jest jeden z wersetów Psalmu 23 w nieco takim wzmocnionym tłumaczeniu. Nasi bracia z oceanu często lubią używać takich wzmocnionych tłumaczeń, gdzie wyciągają te oryginalne słowa z tych oryginalnych tekstów i w tym pełnym znaczeniu starają się przekazywać. No i w moim sercu zrodziło się pytanie, czy faktycznie jest ta głęboka wiara w to, że Pan Jezus, czy Bóg jest dla mnie dobry i czy faktycznie jest takie przekonanie, że dobroć, miłość i łaska będą towarzyszyć mi przez wszystkie dni życia mego. I ta obietnica jest także dłuższa i do tego jeszcze wrócimy, ale ten akurat werset odnosi się bezpośrednio do tych dni, które przeżywamy tutaj na ziemi. Kiedy tak rozmyślałem, to oczywiście zrodziły się pytania, które muszę i wam dzisiaj zadać. Droga siostro, drogi bracie, słuchaczu, powiedz mi, czy spotkało cię ostatnio coś przykrego? Czy może ktoś był dla ciebie niemiły? A może po prostu nie układać się ostatnio najlepiej? Nikt na tym miejscu, jestem przekonany co do tego, nie lubi trudności i nikt nie prosi się o kolejne bolesne doświadczenia. A jednak czasem i nas to spotyka. Nas, wierzących ludzi. Ludzi, którzy w swoim DNA mają wpisane zwycięstwo. Zwycięstwo w Chrystusie. Niemniej jednak bywają takie sytuacje, które dosłownie sprawiają, że tracimy grunt pod nogami. Na przykład rozwód, choroba, wypadek i różnego rodzaju inne rzeczy, które przeżyliśmy albo ktoś przeżył z naszego otoczenia. Pewien człowiek, który przeżył rozwód, powiedział mi kiedyś coś takiego: wiesz co, Marek, nigdy nie wierzyłem w to, że to się może stać. Jesteśmy chrześcijanami, moi rodzice są wierzący. Bywało różnie, ale nigdy nie brałem tego pod uwagę. Oni po prostu zawsze byli razem. A tak pewnego dnia przyszedłem do domu i moja żona była już spakowana i wychodziła z mieszkania. I nie wiedziałem, co zrobić. I myślę, że jak starałem sobie to jakoś uzmysłowić i utożsamić się z tą sytuacją, to dla mnie osobiście, wow, to byłoby coś tak trudnego, że dosłownie można powiedzieć śmierć za życia. Takie uczucie. Musi to być okropne. Ale wiecie, nie chciałbym was dołować, nie chciałbym, aby dzisiaj ktoś wpadł w depresję, bo nie chcę się koncentrować na ludzkich problemach czy tragediach. Chciałbym raczej, abyśmy wspólnie znaleźli odpowiedź na to, co Biblia mówi nam o przechodzeniu przez różnego rodzaju trudności oraz o tym, co ważniejsze, jaką postawę przyjąć, gdy jesteśmy w próbie czy doświadczeniu. I za cel obrałem sobie fragment z Ewangelii Jana, z 11 rozdziału. Będziemy czytać od 1 wersetu. Ja wiem, że wy znacie ten fragment, ale wierzę, że Pan Bóg dzisiaj chce powiedzieć coś nowego. Tak więc Ewangelia Jana, 11 rozdział i będziemy czytać od 1 wersetu. Był pewien chory, Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i jej siostry Marty. Chodzi o tę Marię, która później namaściła Pana pachnącym olejkiem i wytarła jego stopy swoimi włosami. To właśnie jej brat Łazarz chorował. Siostry posłały więc do Jezusa taką wiadomość. Panie, ten, z którym się przyjaźnisz, choruje. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział, ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. Za jej sprawą Syn Boży będzie uwielbiony. Jezus zaś kochał Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy więc usłyszał, że choruje, jeszcze 2 dni pozostał tam, gdzie przebywał, a dopiero potem powiedział do uczniów, chodźmy znów do Judei. Uczniowie zauważyli, mistrzu, dopiero co Żydzi próbowali cię ukamienować, a ty znów tam idziesz. Jezus odpowiedział, dzień przecież składa się z 12 godzin. Kto chodzi za dnia, nie potknie się, gdyż widzi światło tego świata. Lecz jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ nie ma w sobie światła. Po tych słowach dodał, Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy uczniowie powiedzieli, Panie, skoro zasnął, wyzdrowieje. Jezus jednak miał na myśli jego śmierć. Oni natomiast myśleli, że mówi o zwykłym śnie. Wtedy Jezus powiedział im wyraźnie, Łazarz umarł. I cieszę się, że mnie tam nie było, bo chodzi mi o was. Pragnę, byście uwierzyli. A teraz chodźmy do niego. Wówczas Tomasz, zwany Dydymos, powiedział do pozostałych uczniów, to my też chodźmy, żebyśmy razem z nim umarli. Gdy Jezus przybył na miejsce, Łazarz był już od 4 dni w grobie, a Betania leżała blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. I wielu spośród Żydów zebrało się u Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wyszła mu na spotkanie. Maria pozostała w domu. Marta natomiast zwróciła się do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, ale i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Jezus zapewnił, zmartwychwstanie twój brat. Marta na to, wiem, że zmartwychwstanie, przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Wtedy Jezus skierował do niej słowa, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała, tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Po tych słowach odeszła, zawołała swoją siostrę Marię i powiedziała jej na stronie, nauczyciel tu jest i woła Cię. Ta zaś, gdy tylko to usłyszała, zaraz wstała i poszła do Niego. Jezus natomiast jeszcze nie wszedł do miasteczka, lecz był w tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z Marią i pocieszali ją, widzą, że się poderwała i wyszła, ruszyli za nią, pewni, że idzie do grobu, aby tam płakać. Gdy Maria dotarła tam, gdzie był Jezus, zobaczyła go, upadła mu do nóg ze słowami, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jezus, widząc jej wzór oraz łzy Żydów, którzy z nią przyszli, westnął głęboko i zapytał, gdzie go położyliście? Chodź i zobacz, Panie, odpowiedzieli. Jezus zapłakał, a Żydzi zaczęli komentować. Patrzcie, jak go kochał. Byli i tacy, którzy mówili, czy ktoś, kto otworzył niewidomemu oczy, nie mógł sprawić, aby ten nie umarł? Jezus znowu westnął głęboko i udał się do grobu. Grobem była grota, wejście zamykał kamień. Jezus polecił, usuńcie ten kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego, Panie, będzie czuć, bo to jest 4. dzień. Jezus zwrócił się do niej, czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Usunęli więc kamień, Jezus natomiast zniósł oczy w górę i powiedział, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na toczących się wokół mnie ludzi. Chcę, by uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź. I umarły wyszedł, jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, a twarz owinięta chustą. Jezus zwrócił się do przybyłych, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść do tego miejsca. Tak więc w tym 11 rozdziale Ewangelii Jana mamy do czynienia z jednym z największych cudów, jakie dokonał w swojej służbie Pan Jezus. Oczywiście każdy cud jest niezwykły i robienie jakiegoś rankingu cudów wydaje się być nie na miejscu, ale szczególnie ten cud tuż przed ukrzyżowaniem był taki znaczący. był taki, można powiedzieć, był takim przypieczętowaniem tego, kim on jest. Tego, że w zasadzie nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Myślę, że wzbudzenie człowieka z martwych i dziś wyzwala w nas pewnego rodzaju niedowierzanie. Jednak Jezus naprawdę to uczynił. A świadectwem tego wydarzenia jest wielu Żydów, którzy w Niego, w Jezusa, później uwierzyli. Kiedy Łazarz zachorował, Jezus przebywał po wschodniej stronie Jordanu. Jak czytaliśmy, Łazarz wraz z siostrami mieszkał w Betanii, miasteczku oddalonym o około 3 km od Jerozolimy. Kiedy Łazarz zachorował, jego siostry wysłały taką oto wiadomość. Panie, ten, z którym się przyjaźnisz, a w Biblii Warszawskiej możemy czytać, ten, którego miłujesz, choruje. Uważam, że stan Łazarza na ten moment naprawdę musiał być krytyczny. Nawet pomyślałem sobie, że mieli jakąś wiedzę wtedy na temat medycyny, mieli może jakieś lekarstwa w postaci ziół i pewnie korzystali z tych różnych naturalnych sposobów. Ale bardzo prawdopodobne, że te wszystkie ludzkie metody nie przyniosły pożądanych rezultatów. A ostatecznie stan Łazarza z każdą godziną był coraz gorszy. Gdybyśmy dokładnie prześledzili bieg wydarzeń, to tuż zaraz po wysłaniu posłańców tak naprawdę Łazarz zmarł. Posłaniec szedł w stronę Jezusa jeden dzień, potem Jezus zdecydował się dwa dni pozostać. Potem, gdy już zdecydował się pójść do Betanii, to był kolejny dzień drogi. I to daje tak naprawdę nam do myślenia i pokazuje, że z Łazarzem było bardzo źle. I wiecie, Jezus naprawdę był potrzebny w tamtym miejscu, tam w Betanii. Jednak jak czytamy, gdy usłyszał, że choruje, jeszcze dwa dni pozostał tam, gdzie przebywał. Pomyślałem sobie tak, jakże często bywa w naszym życiu, że gdy spotyka nas coś przykrego, to potrzebujemy Jezusa natychmiast. Tu i teraz. Jezu, masz być, bo ja Ciebie potrzebuję. Czyż nie? Oto modlimy się i oczekujemy już w tej samej chwili odpowiedzi. Tak pragniemy, by Jezus uczynił cud. Już. Nie lubimy czekać. Ale gdy patrzymy na tą historię, to możemy tutaj odebrać bardzo ciekawą lekcję. Są tutaj takie dwie fundamentalne rzeczy, które warto dostrzec. Pierwsza to taka, że Bóg, Jezus, wie dokładnie, co się wydarzy. On wie, jaki będzie bieg historii. Jemu nic się nie wymknęło spod kontroli. Możemy przeczytać, to są słowa Jezusa, ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. Za jej sprawą Syn Boży będzie uwielbiony. Gdy tylko przyszedł posłaniec do Jezusa, on już wiedział, co wydarzy się w kolejnych dniach. Jakże zmieniłaby się nasza perspektywa, gdybyśmy wiedzieli, gdybyśmy mieli to pełne przekonanie, takie stuprocentowe w sercu, że Pan Jezus, Bóg, On wszystko dobrze wie, co dzieje się w naszym życiu. Czyż nie? Czy nie zdarza nam się tak, że kiedy dzieje się coś właśnie nie po naszej myśli, coś niemiłego, coś, co sprawia nam ból, od razu jest panika. Panie, co się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Zadajemy pytania, często miotamy się, a Bóg dokładnie wie, co się dzieje. Wie, co się wydarzy za 3 dni, za tydzień, za miesiąc. To jest niesamowite. Mamy takiego Boga. Ale jakże często brakuje nam wiary i Mu nie ufamy. Dobrze, ale wróćmy do tej sytuacji. Druga taka fundamentalna sprawa to to, że Jezus kochał Martę, kochał także jej siostrę i kochał Łazarza. Jestem przekonany, że tak samo kocha Ciebie i mnie. A jeśli Jezus nas miłuje, to możemy być pewni, że pragnie dla nas tego, co najlepsze. Jezus w zupełnie innej sytuacji, o tym możemy czytać w Ewangelii Mateusza, powiedział kiedyś do ludzi, którzy byli zgromadzeni wokół Niego: jeśli więc wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. Nasz Bóg ostatecznie jest dobry. Choć są sytuacje, w których z naszej perspektywy nie zawsze jesteśmy tego pewni. Jednak On naprawdę jest dobry. I co ważne, On jest dobry dla ciebie. W liście Jakuba możemy przeczytać: całe dobro, którym można obdarzyć, i wszelki doskonały dar pochodzą z góry, od Ojca Światłości. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Wiecie, gdy mamy takie poznanie, takie zrozumienie Boga, możemy przejść przez każde doświadczenie. Bo On jest dobry i wnosi światło w każdą ciemną sytuację. Fajnie się to mówi, lecz życie często weryfikuje. Przypomina mi się historia, którą mogłem usłyszeć na kongresie, a pomyślałem, że warto, żebyście i wy też się z nią zaznajomili. Autentyczna historia zza oceanu, rodziny Taylorów, z kościoła Bethel. Mają dwójkę dzieci, syna Jasona i córkę, ale już nie pamiętam jej imienia. I wiecie, sprawa polegała na tym, że ich dzieci miały pewnego rodzaju jakiegoś wirusa, to w polskim języku ma swoją nazwę. I tak naprawdę te dzieci traciły przytomność, lekarze musieli robić im transfuzję krwi, z każdym dniem ich stan był coraz gorszy i był już taki moment, kiedy oczywiście Kościół się modlił, ojciec tej rodziny nawet nagrał taki film, opublikował go na YouTubie, tylko po to, żeby właśnie jak najwięcej ludzi się mogło modlić. I był taki moment, kiedy już nie było nadziei dla ich najmłodszego syna. I kiedy właśnie ojciec Jasona zadzwonił do lidera zespołu uwielbienia i mówi: prawdopodobnie tej nocy Jason umrze. Wtedy stało się coś niezwykłego, bo bardzo mnie to porusza. Lider uwielbienia po prostu, pomimo tej niewiary, tej niemocy, wziął gitarę i zaczął pisać tekst piosenki. I tak w tłumaczeniu bezpośrednim zaczyna się tak: podnoszę aleluja, czy śpiewam aleluja wobec nieprzyjaciół mych. Podnoszę aleluja wobec tej niewiary. Podnoszę aleluja, śpiewam aleluja. Ta melodia moją bronią jest. I cały czas właśnie te słowa: podnoszę aleluja. Pomimo tego, że właśnie jest tak beznadziejnie, że jest tak trudno, że nie ma tutaj jakiegoś światła w tunelu, nie ma wyjścia, to jednak piszę tą piosenkę. I Jason tej nocy nie umiera. Z każdym dniem jest coraz lepiej i ostatecznie Pan Bóg dotyka się go i jest zdrowy. A ta piosenka jest takim niezwykłym świadectwem i przypomina o tym, że właśnie w tych trudnych sytuacjach, właśnie w takiej chorobie, kiedy już diagnoza jest taka, że niestety ta noc może być ostatnia, to jednak Bóg może jeszcze coś uczynić. On jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. I ta cała ciemna rzeczywistość, która jest, może ulec zmianie. Halleluja. Bo On jest Bogiem cudów. Halleluja. Tak więc dobrze wiedzieć, że On jest dobrym Bogiem. Dobrze wierzyć, dobrze Mu ufać i nie poddawać się. Tak, ale wróćmy do naszej historii. Minęły 2 dni, które mogłyby się wydawać stracone. Jednak Jezus miał w tym jakiś plan. I w końcu po tych dwóch dniach postanowił pójść do Betanii. Co prawda uczniowie jeszcze nie zapomnieli tego, co niedawno się wydarzyło w Judei, kiedy Żydzi chcieli ich ukamienować i nieco dziwili się, że Jezus w ogóle zdecydował się tam pójść. Ale On wiedział, co robi. Miał plan, miał wizję i tak jak mówiłem wcześniej, On dokładnie wiedział, co ma się wydarzyć. Jezus jest światłem. Chodzi w świetle i żadna ciemność Go nie pokona. Amen. I Jezus stwierdził, dzień przecież składa się z 12 godzin. Kto chodzi za dnia, nie potknie się, gdyż widzi światło tego świata. Lecz jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ nie ma w sobie światła. W normalnych warunkach światło po prostu pozwala nam funkcjonować. Dzięki niemu możemy pracować i wykonywać różne czynności. Światło dzienne, to, które mamy, to, które tutaj wpada do naszego kościoła, sprawia, że nie upadniemy, nie zdarzy nam się żaden wypadek. Wszystko dokładnie widzimy. I w tej duchowej rzeczywistości Jezus chodził w świetle swego Ojca. Nie musiał się obawiać, że ktoś lub coś spowoduje, że jakieś zagrożenie dla jego życia, albo że ktoś lub coś spowoduje jakieś zagrożenie dla jego życia i zostanie zabity. Jezus wiedział, że ma wyznaczony czas. Tak więc nie obawiał się Żydów, Judei, nie obawiał się jakichś trudnych okoliczności, bo wiedział, że Bóg Ojciec odnośnie Niego ma swój plan i On jest w Jego woli. I to Boże ojcowskie światło było nad Jego życiem. I myślę, że Jezus był pewny i ta pewność dosłownie wypływała z Niego. On wiedział, że On dokładnie zostanie zachowany aż do momentu, gdy wykona swoje dzieło. Myślę, że to słowo możemy także odnieść i do naszego życia. Jeśli chodzimy w społeczności z Panem i wykonujemy Jego wolę, nie ma takiej mocy, siły, która mogłaby nas zniszczyć, zabić przed wyznaczonym przez Boga czasem. Chcę przez to powiedzieć, że nasze życie jest w Bożych rękach. I nie jesteśmy tutaj przypadkiem. Bóg doskonale wie, co dzieje się w Twoim życiu. Wiem, że się powtarzam, ale On nie pozwoli Ciebie skrzywdzić. Wiecie, przyznam Wam się szczerze, że czasem mam takie myśli w stylu, nie wiem, jak gdzieś moja żona pojedzie samochodem z dzieckiem, że nie, coś się może stanie, ale ja w ogóle nie powinienem tak myśleć. Jako Boże dziecko, jako chrześcijanin, osoba naśladująca Jezusa, jeśli się tak mianuje, nie powinienem w ogóle podawać wątpliwość, że coś mi się stanie, bo moje życie jest w Bożych rękach, Twoje życie jest w Bożych rękach. Nie musimy się martwić na zapas. To nie jest nasza natura. On troszczy się o nas. On troszczy się o nasze potrzeby. I naprawdę, taką lekcję wyciągnąłem też z tej historii. Jestem Jego. Ty też należysz do Niego. Możemy w tym odpocząć. Bywa tak, że okoliczności w naszym życiu nie są sprzyjające, jednak Bóg o tobie nie zapomniał. Tak samo, jak nie zapomniał o Łazarzu. I wiecie, z ludzkiego punktu widzenia dla Łazarza to był już koniec. Myślę, że możemy się z tym zgodzić. Jeśli ktoś 4 dni jest martwy, nie ma szans. Nie ma szans. Po prostu umarł i koniec. A do tego jeszcze uczniowie, którzy czuli się mocno zakłopotani, bo Jezus powiedział im wcześniej, cieszę się, że mnie tam nie było, bo chodzi mi o was. Pragnę, byście uwierzyli. I możemy sobie wyobrazić tą sytuację. Idą tą całkiem niezłą gromadą, tam ludzie lamentują, płaczą już 4 dni, a Jezus idzie tam z nimi, bo chce, żeby uwierzyli. Oni do końca nie wiedzą w co. Właśnie, co tu zrobić, kiedy człowiek już zmarł i wydaje się, że to już koniec. Ale musimy jednak pamiętać, że ostatnie słowo należało do Jezusa. Podobnie jest i w naszym życiu. To ostatnie słowo należy do Niego. I czytamy, że gdy tylko Marta usłyszała, że Jezus idzie, wyszła Mu na spotkanie. Przywitała Go słowami, podobnie też jak i jej siostra później. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o co Go poprosisz. Marta miała wielką wiarę, jednak nie była to wiara doskonała. Ale i tak jestem pełen podziwu, bo ja sam nie wiem, czy miałbym taką wiarę jak Marta w takiej sytuacji. Marta wierzyła, że Jezus może uzdrowić Łazarza, będąc na miejscu. A że go nie było, no to trudno, nie udało się. Nie brała pod uwagę tego, że Jezus może to zrobić na odległość, a co dopiero wzbudzić go z martwych. Myślę, że w takich trudnych chwilach my zachowujemy się bardzo podobnie. Co mam na myśli? Że tak sobie układamy taki plan, że gdyby wcześniej wynaleziono dany lek, to bliska nam osoba by nie umarła. Albo gdybyśmy szybciej poszli do lekarza, to można byłoby postawić szybciej diagnozę i ktoś mógłby dalej żyć. Ale wiecie, to są nasze myśli, a nie Boże. My układamy sobie w głowie różne scenariusze wydarzeń. Myślimy, co by było, gdybym zrobił to czy tamto. Jednak ostatecznie musimy pamiętać, że nasze życie nie jest już nasze, ale należymy do Pana. Amen? Czy możemy się z tym zgodzić? Że nasze życie nie jest już nasze. Że należymy do Pana. I wiecie, jakże wiele trosk mniej. Jakże staje się łatwiej, kiedy ta świadomość dotrze do naszych serc. Jesteśmy w Bożym ręku. Halleluja. I kiedy możemy w tym odpocząć, to jest piękne. Możemy mieć tą pewność, że bez Jego zgody nic nie może przytrafić się tym, którzy do Niego należą. Marta i tak jest właśnie takim niezwykłym przykładem, bo cały czas wierzyła, że Jezus obróci tę tragedię w dobro. I ona nie wiedziała, jak On to zrobi. Nie wiedziała, jak Jezus może jej pomóc, ale w jej sercu była zakorzeniona żywa nadzieja, przekonanie, że Bóg jakoś to naprawi, że On poskłada ich rodzinę na nowo, że wszystko się ułoży, że będzie dobrze. W liście do Rzymian czytamy taką wspaniałą prawdę. To jest 8 rozdział, 28 werset. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. W Biblii Warszawskiej czytamy, że tym, którzy Boga miłują, wszystko służy ku dobremu. Tam jest podobnie. Nasz Bóg, choć ciężko to czasem sobie wyobrazić, współdziała we wszystkim ku dobremu, bo On prawdziwie pragnie dla ciebie tego, co jest dobre. Wierzycie w to? Alleluja. Jezus zapewnił Martę: zmartwychwstanie twój brat. Ale Marta myślami już była w dniu ostatecznym. Jednak Jezus naprawdę to zrobił. A to dlatego, że On sam jest zmartwychwstaniem i życiem. Jezus mówi: kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. Popatrzcie, skoro Jezus zbudził Łazarza z martwych, to czy jest dla Niego coś niemożliwego? Droga siostro, drogi bracie, słuchaczu, może w twoim życiu ktoś lub coś umarło. Może przeżyłeś rozwód i rozpad rodziny, a może masz rodzinę, tylko relacje coraz słabsze? A może chorujesz i myślisz sobie, tak już zostanie do końca życia? Chcę ci dziś powiedzieć, że pomimo tych twoich ciemnych myśli, ale one też czasem się w mojej głowie znajdują, chcę to wyraźnie podkreślić. Jezus może cię dotknąć. Tam, gdzie jesteś, w tych okolicznościach, w których jesteś, w życiu, jakie prowadzisz, On może przyjść do ciebie w swojej cudownej obecności i dotknąć się tych okoliczności, może przemienić twoje życie. Halleluja, bo takim jest Bogiem. Mimo upływu lat, blisko 2000 lat już za nami, ale Jego Duch wciąż jest ten sam. Wiecie, wczoraj wspólnie z młodzieżą oglądaliśmy taki chrześcijański film Breakthrough i jest to prawdziwa historia, która opowiada o 14-letnim chłopcu Johnny Smith, który razem, oczywiście tam jest dużo więcej epizodów, ale razem ze swoimi dwoma kolegami postanowił pójść na zamarznięte jezioro. I możecie się domyślić, jaki był tego skutek. Lód pod nimi się załamał i w trójkę dostali się do tej wody. Tylko tak się szczęśliwie zdarzyło dla tych kolegów od Johna, że oni jakoś się wykaraskali z tego, ale John jednak nie. I poszedł po prostu na dno. I mimo tego, że pomoc przybyła bardzo szybko, to przez 15 minut był w tej lodowatej wodzie. Przez 15 minut. I później próbowano przywrócić mu puls, oddech, ale bezskutecznie. Naprawdę, to już było też fajnie przedstawione w tym filmie, że lekarze robili co mogli, ale kiedy ktoś jest w takiej lodowatej wodzie przez te 15 minut, potem ta droga do szpitala, oni cały czas wykonywali tą resuscytację, cały czas był masaż serca, ale nic, bez oznak i tak już minęła godzina i do szpitala też przyjechała roztrzęsiona matka i w zasadzie jej powiedziano tylko tyle, że może się pani już pożegnać ze swoim synem. My ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, ale już od blisko godziny jego serce nie pracuje. I kiedy ona tam weszła do tego pokoju, wszyscy wyszli z taką kotarą, kiedy tak szlochała i płakała i po prostu wzięła swojego syna w ramiona i modliła się takimi słowami: Duchu Święty, nie pozwól mojemu synowi umrzeć. Tchnij w niego życie. I wiecie, gdy się tak modliła i w tym takim smutku, w tej takiej głębokiej tragedii, po prostu nagle pojawia się puls. I to już było cudem po tak długim czasie. I nagle zlecieli się wszyscy ci lekarze i zaczęli po prostu pomagać temu chłopakowi podtrzymać te funkcje życiowe. Ale co ciekawe, to tak naprawdę był początek tej drogi, bo gdy tak patrzymy na to z medycznego punktu widzenia, to mózg Johna był niedotleniony przez te 15 minut, czy nawet ponad 15 minut doszło do takich nieodwracalnych zmian. Oprócz tego jego płuca były zalane krwią, a serce tak naprawdę pracowało tylko dzięki temu, że była podawana adrenalina. I wiecie, to było niesamowite, że matka Johna, ona była po prostu niezłomna i ona modliła się o pełne uzdrowienie. I modliła się o to pełne uzdrowienie, kiedy lekarze jej mówili, że jeśli on w ogóle z tego wyjdzie, no to będzie niepełnosprawny. Jego funkcje życiowe po prostu zanikną, on będzie kaleką, nie będzie mógł się sam poruszać, nie wiadomo, czy w ogóle będzie z nim jakiś kontakt. Ale ona w tej determinacji, w tej modlitwie po prostu, ona tego nie słuchała, ona wierzyła w to, że Bóg może faktycznie uzdrowić Johna. I wiecie, ciekawe jest nawet to, że ona nie pozwalała negatywnie mówić tym lekarzom w obecności Johna na temat jego złego stanu zdrowia. Ona powiedziała wprost: ja ogłaszam życie. Ja ogłaszam życie. Nie zgadzam się z żadną negatywną diagnozą. I wiecie, jak się domyślacie, ostatecznie John wyszedł z tego. Musiałbym to tak strasznie rozbudować, ale nawet może nie mamy na to czasu. Ale Bóg go uzdrowił. Nie został warzywem, nie jest niepełnosprawny, żyje i ma się dobrze. Halleluja. Moc Jezusa przeniknęła jego ciało i on doznał tej mocy uzdrowienia. I wiecie, te wydarzenia miały miejsce 4 lata temu i są w pełni udokumentowane. Lekarz prowadzący powiedział: wasz syn jest cudem. Halleluja, czy to nie jest piękne? I czy to nie jest dowodem na to, że i dziś Bóg może dosłownie z martwych pociągnąć każdego? I nie chodzi nawet mi o tą duchową rzeczywistość, bo ona jest najważniejsza. Ale widzicie, mamy nawet takie świadectwa, że Bóg może to, co wydaje się z ludzkiego punktu widzenia niemożliwe. Halleluja. Tak więc, drogi bracie, droga siostro, ta historia o Łazarzu, czy świadectwa, które przedstawiłem, one budują naszą wiarę, ale ponad wszystko pokazują prawdziwy charakter Boga. Ja wiem, że już to mówiłem, ale powtórzę. On jest dobry. On jest hojny w łaskę i miłosierdzie. Pokój. I król Dawid, który o swoim życiu mógłby napisać wiele książek, który przeżył niejedno, w psalmie 23 przedstawia nam taką właściwą postawę, jaką powinniśmy przyjąć. Jeśli możecie, to otwórzcie ze mną ten psalm. Wiem, że go znacie, niektórzy może na pamięć. I będziemy czytać od 4 wersetu. I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę. Przecież Ty jesteś ze mną. Twoja laska i Twój kij są mi źródłem pociechy. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów. Namaszczasz olejkiem mą twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może. Tak, Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mego życia. I zamieszkam w domu Pana na długo. Halleluja. Tak więc nie musimy się bać. Nie musimy się lękać, chociaż wiem, że okoliczności życia bywają trudne. To jednak możemy powiedzieć, przecież Ty jesteś ze mną. Halleluja. Przecież Ty towarzyszysz mi w tej drodze. Nie jestem sam. Halleluja. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów. Tak, wierzymy, że to jest ten stół błogosławieństw. Czyż nie? Bóg tak chce to wyraźnie zaakcentować, że chce Ci błogosławić i niech inni to zobaczą. I nie dlatego, że jesteś taki super wyjątkowy sam z siebie, ale dlatego, że On Cię wybrał, dlatego, że On Ciebie ukochał. Dlatego dziś możemy przebywać w Nim, możemy być w tej bliskiej relacji z Nim, możemy przyjść na ucztę do Króla. Wierzę, że to też ma taki szerszy wymiar. Możemy mieć relację z Nim i usiąść z Nim do stołu. Jeszcze jedna myśl. A mój kielich już pełniejszy być nie może. Tak bardzo mi się podoba to w tym tłumaczeniu. Tak jakby Dawid chciał powiedzieć, że już jest tak dobrze, że lepiej być nie może, że jest tak wspaniale. Ale to jest tylko możliwe w Bożej obecności. Kochani, cokolwiek przechodzimy, On jest z nami. Halleluja. I może bywa tak, że czasem zdarzy ci się przyjąć niewłaściwą postawę wobec trudności. Prędzej narzekasz, martwisz się. Powiem wam, ja też miałem takie sytuacje. Jeszcze, jeśli pozwolicie, przypomina mi się taka jedna sytuacja kiedyś, kiedy pojechaliśmy rok po ślubie z żoną na wakacje na Mazury. To w ogóle było ciekawe, że Pan Bóg tak wyraźnie wskazał mi, masz jechać na Mazury. Nie wiedziałem po co, ale i w tą pewną niedzielę sierpniową znaleźliśmy zbór w Mikołajkach i postanowiliśmy, jedziemy tam. A że jakoś nam się nie układało najlepiej w tych naszych relacjach, to tak jak tam jechaliśmy, to ach, powiem wam, no ta atmosfera w samochodzie jakoś nie była najlepsza i tak w moim sercu taki jakiś żal, taka jakaś, nie wiem, Dlaczego tak jest? I to nie było w ogóle do mojej żony, tylko tak do Boga, że jakoś tak chodzimy do kościoła. Wyrośliśmy na tym dobrym gruncie, a niemniej jednak spotykają nas takie jakieś doświadczenia, jakieś niezrozumienie. Ktoś mógł powiedzieć, no różnica charakterów, no co ty dużo gadać, czemu ja się tak rozwodzę. No tak, no ale ta właśnie różnica charakterów właśnie prowadzi do tego, że powstają jakieś konflikty. Ale tak w moim sercu było takie ciche wołanie. Po prostu prowadziłem ten samochód, pamiętam taką drogę i były takie wysokie drzewa po bokach i tak sobie myślałem, Boże, ty musisz nam pomóc. Boże, nie wiem jak, ale zrób coś. To tak nie może dalej funkcjonować. I na tym nabożeństwie pojawił się pastor z Kościoła Chrystusowego we Wrocławiu. I wiecie, nie wiem dlaczego, jak to się stało, ale postanowiliśmy, że podejdziemy do niego, przywitamy się. I tak akurat zeszło w rozmowie i powiedział nam, że on prowadzi takie seminaria dla małżeństw. Jest takim duszpasterzem dla małżeństw, no i chętnie nawet z nami porozmawia. Chociaż my się o to w ogóle nie prosiliśmy. On, w ogóle nic mu nie powiedzieliśmy. To było też takie niezwykłe, że spotykamy człowieka pierwszy raz, a on mówi, że chce z nami porozmawiać. I to o naszym małżeństwie. Halo, po prostu, co to jest? Dlaczego ktoś, kto mnie nie zna, nagle chce rozmawiać ze mną i to jeszcze o moim małżeństwie? I powiem wam, z perspektywy czasu wiem, że Pan Jezus posłał tego człowieka, by z nami pogadać. I choć no, było ciężko, ale jednak Bóg czyni takie rzeczy, On czyni takie rzeczy, kochani, że to jest niesamowite. I wydaje nam się, że z fleka, ale On przychodzi w najlepszym czasie. I kochani, właśnie, mamy jeszcze mnóstwo czasu. Chciałbym, abyśmy powstali, abyśmy się pomodlili. I ciekawe jest to, że dzisiaj już mieliśmy tutaj wezwanie do przodu. I tak odczuwam, że musimy się pomodlić dalej. Że może jest coś, o co chcesz się pomodlić, ale nie było w twoim sercu na tyle odwagi, by tutaj wyjść do przodu. Może myślisz sobie bezpiecznie, jest tam gdzie jesteś. Ale chcę ci powiedzieć, że dzisiaj potrzeba kroku wiary. Że jeśli chcesz się z czymś rozprawić, to nie zostawiaj tego sam dla siebie, tam gdzieś w ławce, ale po prostu wyjdź tutaj do przodu. Jest pastor, są starsi, jesteśmy tutaj po to, by tobie usłużyć, by się modlić o ciebie. Po co masz wychodzić z tym ciężarem do domu i dalej zmagać się z tym samemu? Po to jest Kościół, po są bracia i siostry, aby się modlić. Tak więc ja się pomodlę, ale poproszę też już zespół tutaj do przodu. I jeśli jest ktoś, kto potrzebuje modlitwy, to proszę cię, już teraz wyjdź z ławki i tutaj przybiegnij. On może uczynić cud w twoim życiu. Halleluja. Panie Jezu, tak, dziękuję ci za to, że ty czynisz rzeczy wielkie. I to nie jest żadna nasza zasługa, ale to jest twoja łaska, twoja miłość, Panie. O, jakże cudownym Bogiem jesteś i jakże wspaniały jesteś, Panie. Czasem wydaje nam się, że spóźniasz się, że jesteś gdzieś daleko, ale Panie, ty jesteś nam bliski. Panie, przecież ty jesteś z nami. Halleluja, Panie. Ty wiesz, co się dzieje w naszym życiu. Panie, nie jesteśmy tu przypadkiem, a wszystko to, co się dzieje w naszym życiu, tak naprawdę wiemy, że dzieje się pod twoją kontrolą, Panie, bo należymy do ciebie. Tak jestem ci wdzięczny za to, że ty jedynie jesteś dobry, że, Panie, twoja miłość, twoja łaska jest wciąż nad nami i ty, Panie Jezu, chcesz nas z tym obdarzać aż do końca naszych dni, Panie. Halleluja, Panie Jezu. Tak wierzymy w to, że ty masz coś więcej niż to, co może przeżywamy teraz trudnego. Panie, ja wierzę w to, że ty chcesz napełniać nasze serca pokojem. Wierzę w to, Panie, że ty chcesz, abyśmy dzisiaj doznali odpocznienia, Panie. Halleluja, bo takim Bogiem jesteś. Ty, Panie Jezu, prowadzisz nas na te spokojne, zielone pastwiska, Panie. Ty uspokajasz nasze serce, Panie. Halleluja. Dzięki ci za to. Cudowny jesteś, Panie. Chwalimy i wywyższamy twoje święte imię, Panie Jezu. Bo to jest tylko twoje dzieło, Panie Jezu. Tobie wszelka chwała. Tobie wywyższenie, Panie. Halleluja. Amen.